Jak co roku wiosną rozmawiamy o tym, co czytamy i jak czytamy i ile czytamy. Ukazał się przynajmniej w takiej skróconej wersji kolejny raport dotyczący czytelnictwa w Polsce. A razem ze mną jest profesor Roman Chymkowski z Biblioteki Narodowej w Warszawie, współtwórca tego raportu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy możemy powiedzieć, że jest nuda, bo jest stabilnie, kiedy patrzę na te wszystkie wartości takie liczbowe, to właściwie one się zaczynają powtarzać tak rokrocznie. Coś koło 40% osób w Polsce przeczytało choć jedną książkę i to tak wygląda od kilku lat. Czasami jest trochę mniej niż 40, czasami ciut więcej, ale właściwie jest stabilnie. Mamy właśnie taką stabilizację i nudę, czy coś innego jeszcze wynika z tegorocznego raportu?
I tak, i nie. To znaczy trzeba widzieć wskaźniki, które publikuję w naszym raporcie w dłuższej perspektywie czasowej i biorąc pod uwagę choćby ostatnią dekadę, to w pierwszej chwili rzuca się w oczy to, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy bardzo znaczący wzrost odsetka co najmniej 15-letnich osób, które deklarują czytanie minimum jednej książki w ciągu roku. W tym roku, kiedy badania powtórzyliśmy, to znaczy konkretnie jesienią 2024, wskaźnik ten utrzymał się na podobnym poziomie jak w ubiegłym, czyli powyżej 40%, dokładnie 41%. Więc gdyby rok do roku porównywać, no to faktycznie tutaj jakiejś wielkiej sensacji nie ma. Natomiast z drugiej strony można powiedzieć, że jakość to jest też interesująca wiadomość, że wzrost odnotowany w ubiegłym roku nie okazał się jednorazowym ekscesem, tylko prawdopodobnie możemy tu mówić o jakiejś stabilizacji na bardziej satysfakcjonującym poziomie. Oczywiście, gdybyśmy szukali jeszcze dłuższej perspektywy, można by powiedzieć, że drzewie było jeszcze lepiej.
Tak. Ale teraz ale tak przynajmniej wiemy, że czytają młodzi czytelnicy. Czy to jest właśnie ta wartość taka stabilna? Bo to nie jest tak, jak nam się przez wiele lat wydawało, albo wtedy tak wynikało z raportu i rzeczywiście tak było, że czytali młodzi ludzie, szczególnie w wieku licealnym, bo dzisiaj też widać, że to jest ta grupa czytająca najchętniej, ale to jest złudne, że młodzi ludzie czytają tylko lektury, bo wystarczy wybrać się na takie większe targi książki, nie wiem, do Warszawy i do Poznania i gołym okiem widać, do kogo stoją kolejki po autografy i że są to kolejki bardzo młodych czytelników.
Oczywiście. Prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę, niezależnie czy papierową, czy cyfrową, w Polsce jest odwrotnie proporcjonalne do wieku, czyli mówiąc bardziej wprost, im się jest osobą młodszą, tym to prawdopodobieństwo większe, im się jest osobą starszą, tym prawdopodobieństwo mniejsze. Nie jest to w pełni liniowa zależność, ale działa mniej więcej tak. Rzecz jasna, młodzi ludzie czytają, jak pani redaktor słusznie zauważyła, z wielu powodów, nie tylko ze względu na zdobywaną w młodości edukację, czy to na poziomie średnim, czy na poziomie wyższym, ale także z powodów innego rodzaju. Jeśli się jest stosunkowo młodą osobą, to jest się osobą, która kształtuje swoje społeczne ja, zdobywa nowe zainteresowania, spotyka mnóstwo ludzi. Jeśli to jest osoba już w wieku studenckim, no to studiuje w mieście co najmniej średniej wielkości, jak nie w mieście wielkim, jak na polskie warunki, a więc w mieście, gdzie prawdopodobieństwo natknięcia się na książkę, czy to bezpośrednio, czy książkę w formie wizualizacji, czy książkę w formie adaptacji teatralnej, filmowej i tak dalej, jest nieporównanie większe niż w mniejszych ośrodkach. Zatem nic dziwnego, że czytają osoby młode, zdobywające wykształcenie, mieszkające w wielkich miastach, przewagą konsekwentnie oczywiście kobiet nad mężczyznami.
Ja myślę, że jeszcze właśnie o tej przewadze kobiet nad mężczyznami porozmawiamy i o tych dużych miastach, które czytają chętniej niż te miasta mniejsze, ale do tego, o czym pan powiedział, że można natknąć się na książkę w różnej formie, także przedstawienie teatralnego, ja bym jeszcze konsekwentnie dorzuciła słuchowisko radiowe, bo mamy coś takiego, że chętniej niż kilka czy kilkanaście lat temu sięgamy i do podcastów, czyli takich materiałów dźwiękowych, jak w radiu, w Polskim Radiu, czy w Radiu Szczecin powstawały od 100 czy 80 lat, ale dzisiaj mówimy o formie podcastów, czy słuchowisk. Chętniej po prostu gdzieś tam rzucamy uchem na takie treści, także literackie. Czy państwo zauważają to w badaniach, że czytamy słuchając, czyli słuchamy audiobooków, które powstały na podstawie książek?
Nie powiedziałbym, że czytamy słuchając, bo czytanie i słuchanie to jednak, sądzę, są trochę inne praktyki, choćby pod względem zmysłowym są to inne praktyki. Natomiast rzecz jasna pytamy o inne formy kontaktu z dłuższymi narracjami, by tak to oględnie powiedzieć, wśród których znajdują się i audiobooki, i podcasty, i czytane, a nie słuchane dłuższe teksty narracyjne, nie będące książkami. Rzeczywiście to jest obserwacja banalna, bo widać to gołym okiem, że tak powiem.
W tramwajach i autobusach, tak, jak się patrzy na ludzi ze słuchawkami na uszach.
Tak, że słuchanie jest praktyką popularną, bardzo popularną. Rzecz jasna, słucha się różnych rzeczy. Nic nie wskazuje na to, żeby audiobooki w swojej takiej, powiedzmy, klasycznej formie zyskiwały w Polsce na popularności. To nie jest, tak użyć takiej frazy filmowej, to nie jest dobry kraj dla audiobooków z jakiegoś powodu. W różnych społeczeństwach popularność audiobooków jest większa lub mniejsza. U nas akurat jest stosunkowo niewielka. Natomiast nie zmienia to faktu, że słuchaczy podcastów jest wielu. I to w różnych grupach wiekowych jest znacznie więcej słuchających podcastów niż słuchających audiobooków. Moim zdaniem to w ogóle jest bardzo ciekawy przedmiot badań, trochę wykraczający poza nasze kompetencje. Właśnie ta relacja stosunkowo starych mediów, zwłaszcza radia i tego, co no, wprost radiem nie jest, ale taką quasi-radiową formę przyjmuje jak podcast. No, to jest rzeczywiście fascynujące i będzie w najbliższych latach pewnie przedmiotem i badań, i namysłu, jak radio może się transformować w formę podcastów, albo jak wykorzystywać się, co zresztą się dzieje. To jest nieuniknione oczywiście.
Co my też obserwujemy i widzimy na co dzień. Natomiast te badania nie pokazują chyba tego, co jednak rzeczywiście mamy, bo ja bym się tutaj z panem nie zgodziła, że my słuchamy, znaczy może słuchamy mniej niż w innych krajach audiobooków, ale rzeczywiście dzisiaj, wtedy, kiedy książka wchodzi na rynek czytelniczy, to od razu otrzymujemy informację o tym, że ona jest na innych nośnikach, że jest e-bookiem i jest audiobookiem. Jeszcze kilka lat temu na książkę w formie audio musieliśmy jakiś czas czekać. Ona się nie ukazywała od razu wtedy, kiedy jakaś powieść trafiała na rynek, a dzisiaj, szczególnie jeśli chodzi o tę literaturę popularną, mamy taki trend, że ukazuje się jednocześnie wersja papierowa i jednocześnie wersja audio, co oznacza, że te książki, które są w formie właśnie takiej dźwiękowej, są coraz bardziej popularne, bo inaczej chyba rynek w taki sposób by nie reagował.
To są dwie rzeczy. Znaczy, oferta rynkowa i praktyki kulturowe to są rzeczy, które niekoniecznie muszą w tę samą stronę zdążać. Prowadząc te badania od wielu lat, można powiedzieć, że wiemy, że jeśli by zwrócić uwagę wyłącznie na produkcję książek w formie papierowej, to no, mamy takie okresy, kiedy ta produkcja rośnie, a czytelnictwo maleje, kiedy produkcja maleje, a czytelnictwo rośnie. To nie jest takie jeden do jednego przekładalne. I jeśli chodzi o audiobooki, to popularność ich w skali całej populacji 15+ oscyluje wokół 4%, niezależnie od tego, czy rynek jest większy, mniejszy. No to po prostu jest mniej więcej taki odsetek ludzi, którzy deklarują słuchanie co najmniej jednego audiobooka w ciągu roku i są w stanie powiedzieć, jaki to mniej więcej był audiobook. Jeśli chodzi o czytanie w formatach elektronicznych, to moim zdaniem sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo rzeczywiście też jest tak, że tutaj ten wskaźnik jest stosunkowo stabilny i zaskakująco niewielki. Natomiast warto wziąć pod uwagę taką okoliczność, że czytanie tekstu na ekranie urządzenia mobilnego jest z punktu widzenia osoby czytającej nie tak jasno odróżnialne od czytania książek, bo na ekranie nie do końca zawsze wszyscy wiemy, czy to, co czytamy, jest książką, czy książką nie jest. Dlatego no, trochę sobie może strzelam w stopę, ale powiedziałbym coś takiego, że niezależnie od tego, że te wskaźniki czytania książek w formatach cyfrowych, nie tylko e-booków, bo e-book jest niezwykle specyficzną formą książki cyfrowej, są niewielkie, to można przypuszczać, że jakiś odsetek, pewnie niewielki, ale jednak jakiś odsetek ludzi, którzy przykładowo czytają zeskanowane fragmenty książek na zajęcia na uniwersytecie, czy jakieś lektury w wolnym dostępie i tak dalej, nie postrzegają tego jako czytania książek, w związku z tym nie deklarują tego, że to jest książka czytana na ekranie.
Czy pan wybiera taki elektroniczny ekran, czy jednak papierową książkę?
Spędzam czas prowadząc zajęcia ze studentami lub prowadząc badania naukowe, więc w konieczności ta cyfrowa forma komunikacji jest tutaj pierwszoplanowa. To jest zupełnie oczywiste.
Ale jak tak dla przyjemności?
Jak tak dla przyjemności, to raczej jestem dosyć typowym, potencjalnym badanym, to znaczy zdecydowanie książka papierowa jest bardziej atrakcyjna, co mnie samego zaskakuje, bo książka papierowa nie posiada różnych przecież udogodnień, które e-book posiada, choćby posiada e-book znacznie lepsze przecież narzędzia wyszukiwania treści, znacznie
można sobie różne rzeczy zaznaczyć, zapisać, trudniej jest to zrobić w książce papierowej.
No w każdym razie trudniej znaleźć konkretne miejsce, którego wcześniej nie zaznaczyliśmy, bo po prostu papier nie posiada tej możliwości wyszukiwania. A jednak to jest ciekawe, że ten mój sposób odczuwania nie jest jakoś ekstrawagancki na tle populacji, którą badamy, bo Polacy w każdej grupie wiekowej, w każdej grupie wykształcenia, w każdej grupie płci, niezależnie od miejsca zamieszkania, jeśli stoją przed wyborem, czy chcieliby czytać książkę papierową, czy książkę w formacie cyfrowym, zdecydowanie wybierają książkę w formie papierowej. To jest niezmienne.
W takim bardzo podzielonym społeczeństwie znaleźli państwo coś, co nas naprawdę wszystkich łączy. To jest coś niesamowitego, ale to oczywiście taki żart na marginesie. Pan tutaj już wspominał o pewnych elementach tego raportu, o pewnych danych, które z niego wynikają, które też w jakiś sposób są niezmienne. Czyli, że raczej w Polsce czytają kobiety, że więcej czytają mieszkańcy większych miast. Czy jest jeszcze kilka innych elementów tegorocznego raportu, które pokazują to, co już gdzieś tam się pojawiło w tych wcześniejszych latach?
Tak, zależność od płci i miejsca zamieszkania, oczywiście to są stałe zależności. Trzeba rzecz jasna pamiętać, że zależność między praktyką lekturową a konkretną zmianą demograficzną niekoniecznie jest zależnością bezpośrednią, ponieważ to, że możemy jakiejś grupie, na przykład grupie płci, przypisać intensywniejszą praktykę kulturową, w tym przypadku praktykę czytania książek, nie bierze się z samego faktu bycia mężczyzną lub kobietą, tylko bierze się z tego, że zmienna płci jest zmienną różnicującą inne postawy społeczne, takie jak na przykład prawdopodobieństwo uczęszczania na studia, zwłaszcza studia humanistyczne, liczbę lat spędzonych w zdobywaniu edukacji i tak dalej, więc tutaj ta płciowość, jakkolwiek efektowna, to ona, no po pierwsze właśnie ukrywa to, że pod tym są bardziej intuicyjne i bardziej oczywiste zmienne społeczne. A po drugie, spojrzałbym na to niekoniecznie tak hura optymistycznie, bo można rzecz jasna tak argumentować, że boom edukacyjny, jaki nastąpił w Polsce w latach 90., to jest coś, czego beneficjentkami były przede wszystkim kobiety, w mniejszym stopniu mężczyźni, i że ta struktura wykształcenia tak się ukształtowała, że kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone od mężczyzn. To jest święta prawda, ale z drugiej strony można by się zastanawiać, dlaczego tak jest w polskim społeczeństwie, że dziewczynki wychowujemy do tego, żeby się kształciły i czytały książki. Od chłopców wymagamy tego prawdopodobnie w mniejszym stopniu, przynajmniej tak by można było widzieć to na podstawie tych i innych badań. Może jest tak, że to większe zaangażowanie dziewczyn i kobiet w edukację i w czytelnictwo jest po prostu nadal świadectwem istniejących różnic w szansach na sukces życiowy. Mówiąc trochę publicystycznie, młoda dziewczyna musi się trochę bardziej postarać w życiu, żeby osiągnąć podobną pozycję życiową jak jej kolega. Znaczy musi się bardziej kształcić, intensywniej zdobywać wykształcenie i tak dalej, co by pokazywało, że te wnioski nie są znowuż takie optymistyczne.
Bo ciągle mamy taką sytuację, że to kobiety są lepiej wykształcone, a mężczyźni częściej zajmują stanowiska kierownicze i zarabiają więcej. I to
nie tylko dlatego. Także dlatego proszę zwrócić uwagę, że świat społeczny się nie składa wyłącznie z osób wysoko wykształconych, bo dużą część populacji stanowią na przykład osoby wykonujące zawody robotnicze. Jeśli wyobrazimy sobie szansę na sukces zawodowy i uzyskanie wysokiego prestiżu społecznego przez mężczyznę robotnika i kobietę robotnicę, no to te szanse są bardzo różne. Dlatego mówiąc tak bardzo skrótowo, dwie osoby z tej samej klasy, chłopiec i dziewczyna, mogą podążyć zupełnie różnymi ścieżkami. Chłopiec może zostać wykwalifikowanym robotnikiem i zyskać i pieniądze, i prestiż społeczny jako tak zwany fachowiec. Dziewczyna ma tych szans prawdopodobnie trochę mniej. W związku z tym musi po prostu się bardziej kształcić i musi zyskiwać ten sukces w inny sposób.
I to widzimy też właśnie w takim czymś jak badania czytelnictwa, które pokazują też to, co czytamy. I myślę, że to jest również ciekawe. Od kilku lat niezmiennie na pierwszym miejscu ta sama osoba w Polsce. Remigiusz Mróz. Później te drugie, trzecie, kolejne miejsca się zmieniają, ale one też pokazują to, że najchętniej sięgamy po sensacje i po kryminały.
Nie ma w tym niczego zaskakującego, bo nasze badania dotyczą całej populacji, więc to, co wygrywa, jest oczywiście tym, co jest popularne. Literatura popularna jest popularna, a więc znajduje się w naszych zestawieniach. Jest dość oczywiste, że kryminał czy romans wygra z Ulissesem czy innego typu literaturą wysoką lub naukową. Nie ma w tym absolutnie niczego zaskakującego. Bardziej widziałbym to może w jakiś albo grupach książek, albo skupiając uwagę na tym, co właśnie tej literaturze popularnej się wymyka. Więc jeśli byśmy patrzyli na grupy, no to poza literaturą gatunkową, czyli egalitarne społecznie kryminałem i mniej egalitarną, bo bardziej kobiecą literaturą romansową, widzimy jednak, że wśród popularnych książek są te, które kojarzy się z kanonem szkolnym. To też dość oczywiste, bo czytamy to, co znamy, czy po prostu jakoś kojarzymy ich autorów lub autorki. Natomiast nie zmienia to faktu, że wśród tego typu przewidywalnych wyborów co pewien czas pojawiają się rzeczy zaskakujące. Przed laty mieliśmy na przykład wielkie zainteresowanie literaturą biograficzną, autobiograficzną. Jeszcze wcześniej, to już jest ta archeologia wręcz naszej historii czytelnictwa, było zainteresowanie wywiadami rzekami. Dzisiaj zwróćmy uwagę, wśród najpopularniejszych książek znajdują się książki Joanny Kuciel-Frydrysiak, zwłaszcza Chłopki. Nie jest to literatura romansowa, sensacyjna, nie jest to literaturą szkolną. Jest to publikacja, powiedzmy, popularno-naukowa z elementami biografistyki. I ten fenomen jest dla mnie ciekawy z tego powodu, że na co dzień na uniwersytecie, poza uniwersytetem, w publicystyce, w kulturze niekoniecznie popularnej, obserwuję coś, co zwykło się w Polsce nazywać zwrotem ludowym, takim zainteresowaniem ludowymi korzeniami nas wszystkich. Duża liczba książek, konferencji na ten temat powstała. Powstają seriale, filmy, prawda, i tak dalej. I to jest ciekawe zjawisko, bo wydaje się, że my Polacy szukamy jakiejś innej, alternatywnej do przekazywanej dotychczas przez szkołę i kulturę wysoką pamięci zbiorowej. I jak spojrzymy na naszą listę najczęściej czytanych książek z tej perspektywy, no to zobaczymy, że ta pamięć zbiorowa Polaków składa się z mitów opowiadanych przez Adama Mickiewicza, z mitu opowiadanego przez Olgę Tokarczuk i na przykład z mitu opowiadanego przez Joannę Kuciel-Frydrysiak. To jest bardzo ciekawe, że właśnie nawet w naszych tak bardzo zgrubnych i bardzo ogólnych badaniach widać, że coś ciekawego dzieje się na poziomie wyobraźni zbiorowej.
Kiedy kończy się rok, ja zazwyczaj dzwonię do lokalnych bibliotek i pytam o to, co najchętniej wypożyczali czytelnicy w ubiegłym roku. I w większości bibliotek w naszym województwie, także tych szczecińskich, to była taka stała lista, szczególnie lokalnych autorów. Tutaj nie będę wymieniać nazwisk, ale były też takie jak biblioteka w Stargardzie, Książnica Stargardzka, gdzie usłyszałam, Mamy oczywiście wśród tych pierwszych między innymi Marka Stelara, kilku innych jeszcze autorów lokalnych, ale z nimi wszystkimi wygrywa tylko Joanna Kuciel-Frydryszak. To są właśnie takie sytuacje, kiedy widzimy, jak bardzo popularna jest ta książka i jak dużo robi fermentu w różnych kwestiach, jeśli chodzi o rynek książki. Ta dyskusja, która się ostatnio przez Polskę przetacza, dotycząca wynagrodzeń pisarzy i pisarek, to jeden właśnie z takich, no nie powiem odprysków, bo to jest rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o książkę pani Joanny, ale tutaj też moje pytanie, bo przy tej dyskusji, przy okazji tej dyskusji pojawiła się też informacja, że brakuje raportowania do Biblioteki Narodowej, podawania informacji przez wydawców dotyczących ilości i dotyczących nakładów. Czy rzeczywiście pan uważa, że taki ruch jest potrzebny?
Rzeczywiście te informacje, które otrzymujemy od wydawców, są dalekie od doskonałości. W miękki sposób pracujemy nad tym, żeby wydawców skłonić do tego, żeby regularnie przesyłać egzemplarze obowiązkowe wszystkich wydawanych przez siebie książek. Jest tym, powiedzmy, że coraz lepiej, ale też...
Bo są takie biblioteki, tutaj słuchaczom wyjaśnię, które właśnie otrzymują coś, co się nazywa egzemplarzem obowiązkowym, to na przykład Książnica Pomorska. Jest taka lista bibliotek, które właśnie do tego typu książek mają prawo.
Tak, bo to nie tylko miejsca, które książki udostępniają, ale też no, książnice tego rodzaju pełnią funkcję archiwizacji narodowego dziedzictwa piśmiennego w tym przypadku. Dlatego no, podstawową funkcją jest po prostu przechować to, co zostało wyprodukowane w języku polskim. I my prowadzimy w Bibliotece Narodowej badania rynku wydawniczego na podstawie nadsyłanego do BN egzemplarza obowiązkowego, ponieważ nie jest to jeden do jednego, znaczy nie jest tak, że wszystkie tytuły są regularnie przez wydawców wysyłane, więc te nasze przewidywania, jakkolwiek, o ile wiem, najbardziej precyzyjne, jakie w ogóle się w Polsce prowadzi, to są obarczone tą niedoskonałością, że no, wszystkich egzemplarzy, wszystkich tytułów nie posiadamy niestety.
A po co w Bibliotece Narodowej byłyby takie dane, jak ilość wydanych egzemplarzy poszczególnych książek? Dlaczego to jest takie istotne? Tak zapytam najprościej jak można, żeby czytelnik zrozumiał, po co to właściwie miałoby być, co by nam to dało?
No to jest część, rzecz jasna, statystyk prowadzonych przez państwo, statystyk...
Ale to tylko jedna warstwa.
No tak, tak, to prawda, ale jest tak, że różne formy uczestnictwa w kulturze, różne formy też działalności kulturalnej są po prostu najzwyczajniej w świecie, w każdym cywilizowanym państwie mierzone. Liczy się liczbę teatrów, sprzedanych biletów do muzeów, liczy się także liczbę wydanych tytułów książek, no, ponieważ no, państwo ze swoimi instytucjami kultury, prowadząc pewną politykę kulturalną, nie może być ślepe. Znaczy musi posiadać narzędzia, żeby tę politykę móc sensownie i w sposób celowy projektować.
Państwo ten raport publikują od wielu lat. Między innymi po to, żebyśmy sobie właśnie zdawali sprawę z tego, jak wygląda czytelnictwo, ale myślę, że to jest też raport po to, żebyśmy mogli wyznaczyć kierunki, takie, w których powinniśmy podążać, żeby to czytelnictwo zwiększyć. Według pana, co powinno się w najbliższym czasie w Polsce zmienić, jeśli powinno, żebyśmy chętniej i częściej sięgali po książkę. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w wieku licealnym, ale także później, bo ta grupa, która czyta najmniej, to są seniorzy 70+.
Tak. Spróbuję najpierw zastrzeżenie, to znaczy zastrzeżenie będzie takie, że nie wierzę w to, że da się do jakiejkolwiek praktyki uczestnictwa w kulturze, czy nie praktyki społecznej przekonać wszystkich ludzi, bo też nie jest to ani możliwe,
no to
ani...
jest utopia.
To jest utopia, tak, ale też nie wiem, nie mam takiego światopoglądowego przekonania, że należy wszystkich ludzi przekonywać do tego, żeby żyli dokładnie tak jak my. To wcale tak nie musi być, ale niezależnie od tego zastrzeżenia chcę powiedzieć, że to, co realnie można robić za pomocą instrumentów, jakimi dysponuje państwo, to oddziaływanie poprzez państwowe instytucje kultury, w szczególności przez biblioteki, ponieważ są to miejsca, w których z książkami mamy możliwość kontaktu zupełnie za darmo. I inwestowanie w biblioteki publiczne jest ze wszechmiar celowe, ale to jest celowe przedsięwzięcie o tyle, o ile za pieniędzmi idzie też myślenie o sposobie organizacji dostępu do tychże bibliotek. No bardzo, bardzo wyraźnie w naszych badaniach w poprzednim roku było widać, że taka prosta rzecz jak otwarcie bibliotek w soboty, no co wydaje się no zupełnie oczywiste, prawda? No, wszystkie instytucje kultury są otwarte wtedy, kiedy ludzie mają czas, więc dlaczego biblioteki miały być wtedy zamknięte? Więc otwarcie w soboty spowodowało większe zainteresowanie tymi instytucjami przez osoby, które do nich nie przychodziły. Na przykład przez pracujących mężczyzn w wieku, kiedy się wykonuje pracę zawodową. Takich rzeczy można, sądzę, robić wiele. To nie kosztuje jakoś specjalnie dużo. Być może lepiej jest mieć zamkniętą bibliotekę w poniedziałek, w środę czy w czwartek. Natomiast wtedy, kiedy ludzie mają czas, kiedy wychodzą z domu nie po to, żeby się spieszyć do pracy, warto biblioteki na ich drodze otwarte, że tak powiem, mieć. To są takie rzeczy. No, jeśli chodzi o nasze działania, nas jako prywatnych ludzi, po poszczególne osoby, to taką rzeczą też zupełnie banalną i nie jest to żadne odkrycie, które teraz formułuję, jest to, że nasze dzieci będą czytać, jeśli my sami będziemy to robić, a nie wtedy, kiedy będziemy
mówić, że mają
dzieciom
czytać.
Że mają to czytać, a sami robić zupełnie co innego.
Zachęcanie dzieci chyba jednak nam się udało. Te wszystkie programy Cała Polska czyta dzieciom i tak dalej, i tak dalej. I może to, że rodzice zauważyli właśnie ten związek, że jak sami czytają, to dzieci też chętnie sięgają po książkę. To nam chyba wyszło, dlatego że faktycznie ci młodzi ludzie czytają chętniej. Myślę, że kiedyś jeszcze porozmawiamy o tym, co czytają, bo to też, myślę, jest istotne i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, po jakie lektury sięgają ci najmłodsi. Pytałam już pana o to kiedyś, ale to pewnie też się troszeczkę zmienia, bo ten raport czytelnictwa pewnie w jakiś konkretny sposób wygląda na tle podobnych, o ile są takie raporty właśnie dokumentów powstających w innych krajach, choćby europejskich. Czy na tym tle to my jesteśmy czytający mniej, czytający więcej, czytający zupełnie coś innego, czy nie mamy takich porównań?
Porównania możemy oczywiście robić, ale znowu zastrzeżenie metodologiczne. Badanie czytania książek jest bardzo wrażliwe na różne okoliczności metodologiczne, takie jak na przykład sposób sformułowania pytania, dobór próby, moment w roku, kiedy się o to pyta i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie możemy uzyskać bardzo, bardzo różne wyniki, w zależności od tego, czy zadamy pytanie na przykład w ten sposób, czy zdarza się panu, pani czytać książki, no to zapewniam panią redaktor, że tutaj większa część społeczeństwa odpowiedziałaby oczywiście tak.
No bo się zdarza.
No bo kiedyś się zdarza, poza tym to pytanie nic nie kosztuje, natomiast jeśli formułujemy pytanie tak, jak formułujemy to w naszych badaniach, to znaczy za tą odpowiedzią twierdzącą pójdzie kolejne pytanie o to, a jakie to były książki, czy może pan, pani jakieś wymienić i potem będą szły jeszcze kolejne szczegółowe pytania, a skąd ta książka pochodziła, a kto ją napisał, a skąd się pan, pani o tym dowiedziała, to się okazuje, że wtedy takich osób jest już mniej. Dlatego wracając do pani redaktor pytania, porównując między poszczególnymi krajami, trzeba brać pod uwagę to, w jaki sposób w tych krajach się prowadzi badania. Bardzo podobnie prowadzi się badania w Czechach, we Francji i w Niemczech. I w Czechach wyniki czytelnictwa są najwyższe w całej Europie. To są wyniki sięgające wręcz 80%. We Francji i w Niemczech są znacznie niższe niż w Czechach. Są zbliżone do tego, co się dzieje w Polsce. Nieznacznie wyższe, można powiedzieć. Natomiast no, myśmy zrobili swego czasu takie zestawienia także z innymi krajami Europy, świata, ze Stanami Zjednoczonymi, krajami Ameryki Południowej, z Australią i tym podobne. No tylko, że to nie zawsze ma dużo sensu. Mogę powiedzieć taką anegdotę, że jedno z takich głośniejszych badań czytelnictwa książek prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, do czytelnictwa książek włącza inne formy kontaktu z tekstem, na przykład słuchanie. Akurat rynek audiobooków w Stanach jest bardzo duży, więc tutaj siłą rzeczy te wskaźniki rosną. A po drugie, jest to badanie w Stanach realizowane na próbie 1500 respondentów, co biorąc pod uwagę wielkość tej populacji zróżnicowanej na tle polskiej, to delikatnie rzecz ujmując, powiedziałbym, że byłbym ostrożny z wnioskowaniem, że Amerykanie tak dużo godzin dziennie spędzają na czytaniu książek w odróżnieniu od Polaków. No tak po prostu nie jest. Znaczy to są zupełnie inne badania, jakkolwiek formalnie mają ten sam przedmiot. Dlatego nie biczujmy się i nie pokazujmy ciągle samych siebie jako osoby, które są najgorsze pod względem czytelnictwa w Europie i na świecie, ponieważ no to są rzeczy nie tak prosto porównywalne ze sobą, jak na przykład wskaźniki ekonomiczne. To są inne miary.
To są inne miary, pewnie też co innego czytamy, inaczej o tych książkach rozmawiamy i w innych miejscach. Jeszcze na zakończenie poruszyłabym temat księgarni kameralnych, bo to, skąd mamy te książki, też jest niezwykle istotne. Oczywiście namawiamy do korzystania z bibliotek, bo one są coraz lepiej zaopatrzone. To już są zupełnie inne miejsca niż kilkanaście lat temu, bo jest sporo nowości. Mnóstwo się dzieje, szczególnie w lokalnych bibliotekach, które stały się takimi małymi centrami kultury. Bardzo często stają się takimi małymi domami kultury właśnie, ale zapytałabym o sytuację księgarni kameralnych, bo co chwilę, cały czas docierają do nas informacje, że tu i ówdzie zamyka się kolejna księgarnia, która działała przez wiele lat, a w tej chwili już nie wytrzymuje konkurencji, dlatego że w dużych sieciowych sklepach możemy kupić książki zdecydowanie taniej, bo nie ma tej stałej ceny książki, o którą zarówno autorzy, jak i właśnie księgarze, właściciele tych małych księgarni wielokrotnie zabiegali i o tym mówili. Jak pan patrzy na sytuację małych księgarni?
No niewątpliwie jest tak, że z punktu widzenia czytelnictwa im więcej miejsc, w których z książkami możemy się zetknąć, tym większe prawdopodobieństwo, że po nie sięgniemy. I repertuar tych miejsc jest, rzecz jasna, bardzo, bardzo szeroki. Od małej wyspecjalizowanej księgarni po stoisko z książkami w supermarkecie. To jest tak, że osoby, które czytają dużo, mają bardzo zróżnicowane źródła książek. Trudno byłoby argumentować za tezą, że osoby, które czytają dużo, to tylko nabywcy książek w małych, elitarnych księgarniach. No po prostu tak nie jest. Znaczy, czytają książki pochodzące z różnych miejsc. Tym niemniej właśnie rzecz w tym, że małe księgarnie są bardzo podatne na konkurencję z wielkimi podmiotami gospodarczymi, ale też po prostu jako małe przedsiębiorstwa no, trudniej im jest wynająć atrakcyjny lokal w sensownym miejscu, opłacić różne związane z tym koszty utrzymania i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest dość oczywiste, że małe księgarnie bez polityki wsparcia tychże podmiotów ze strony prawdopodobnie po prostu samorządów, no szans na wygraną raczej nie mają wielkich. No oczywiście księgarnie małe to też są podmioty zróżnicowane, bo to nie tylko księgarnie utrzymujące się wyłącznie sprzedaży książek, to mogą być punkty sprzedaży książek po prostu przy wydawnictwach. A zatem wydawnictwo może prowadzić księgarnię, która formalnie jest właśnie małym obiektem, ale to niekoniecznie jest po prostu tylko księgarnia, jest po prostu też forma udostępniania książek przez samego wydawcę. Jak mówię, tych źródeł nabywania książek jest wiele. No i w naszym interesie jest to, żeby po prostu były one zróżnicowane, żeby odpowiadały na różne potrzeby czytelników i czytelniczek.
Z raportu wynika, że najczęściej książki kupujemy czy wypożyczamy?
Najczęściej kupujemy, co jest moim zdaniem całkiem dobrym sygnałem, bo pokazuje, że Polacy chcą kupować, chcą wydawać pieniądze na czytane przez siebie książki, a więc jest to dla nich praktyka jakoś istotna, to mam na myśli. Książki są oczywiście też pożyczane, zwłaszcza z bibliotek publicznych i to należy wyraźnie powiedzieć, że bez bibliotek publicznych, bez dostępu do książek w postaci także niekomercyjnej, mielibyśmy zupełnie z inną sytuacją do czynienia niż teraz.
Czy jest coś takiego, co pana w tegorocznym raporcie zaskoczyło?
Mówiąc szczerze, niespecjalnie. Bardziej byłem zaniepokojony przed ogłoszeniem przez nas wyniku, przed obejrzeniem tych danych jeszcze. Czy te nasze optymistyczne wnioski z poprzedniego roku o podniesieniu poziomu czytelnictwa w polskim społeczeństwie się potwierdzą? Nie byłem tego pewien. Z ręką na sercu mogę teraz to powiedzieć. To, że się to potwierdziło, to była duża ulga. Więc z tego punktu widzenia tak, znaczy tu jakaś emocja w nas, badaczach, też z tym była związana, chociaż nie wiem, czy jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Na pewno radość.
A po co my właściwie robimy takie raporty?
O, tak jak rozmawialiśmy wyżej, zasadniczo państwa prowadzą od dziesięcioleci, a w niektórych przypadkach nawet od stuleci, obserwacje tego, w jaki sposób żyją ich społeczeństwa, po to, by sensownie uprawiać politykę w różnych dziedzinach życia społecznego za pomocą swojej wiedzy na ten temat. I w przypadku badań czytelnictwa, no to oczywiście jest z jednej strony ciekawość poznawcza, no mnie samego ciekawość poznawcza do tego kieruje, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy wskaźnik mówiący bardzo wiele o nas Polakach. Natomiast warto oczywiście pamiętać o tym, że wskaźniki, które tutaj uzyskujemy, są wskaźnikami, które można traktować jako miary, a w każdym razie miary pomocnicze, pozwalające patrzeć na to, czy i w jakim stopniu polityka kulturalna państwa się sprawdza. No i moim zdaniem są dowody na to, że jak najbardziej tak.
To na zakończenie jeszcze taki typowy polski czytelnik, gdybyśmy go mieli stworzyć. Będzie młodą kobietą mieszkającą w dużym mieście, czy jeszcze coś powinniśmy do tego obrazu dodać?
Młodą kobietą mieszkającą w dużym mieście, uczęszczającą do szkoły lub na wyższe studia. Tak, myślę, że to przede wszystkim tak. No, trzeba by oczywiście dodać, że będzie to osoba, która czyta książki pochodzące z różnych źródeł, w różnych formatach, w różnym celu i książki lubi czytać, łączy z tym też inne pozytywne skojarzenia.
Czyta tę jedną książkę rocznie, czy ona raczej jest w tej grupie czytającej więcej? I co to znaczy więcej?
Osób czytających więcej, to znaczy przyjmij taką miarę 7 lub więcej książek w ciągu roku, jest w Polsce około 8%. To jest stosunkowo niewielka zbiorowość, ale w miarę stabilna. Mamy tutaj często do czynienia z takim nieporozumieniem, że kiedy wyobrażamy sobie tę młodą, wykształconą mieszkankę wielkiego miasta i potem zestawiamy to na przykład z wyborami lekturowymi, to możemy dojść do takiego dosyć kuriozalnego wniosku, że ta młoda, wykształcona kobieta z wielkiego miasta nic nie robi, tylko czyta książki Remigiusza Mroza lub Harlana Cobena. No nie, znaczy to tak
jeszcze
nie działa.
Jeszcze Jonesbo był.
Tak, i o Nesbo, znaczy to tak nie działa, rzecz jasna. To jest trochę bardziej złożone. Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o tym, jak układają się populacje społeczne poszczególnych typów książek czy poszczególnych autorów. I to nie jest tak, że im bardziej popularny, tym lepiej wykształcone osoby go czytają. Tak nie jest.
Całe szczęście na tej liście, tak jak patrzę na zestawienie, jest tam też Olga Tokarczuk i właśnie wspomniana wcześniej Joanna Kuciel-Frydryszak, więc ten wybór książek, po które często sięgamy, bo myślę, że takie są na tej liście, też jest bardzo duży, a jest też przecież wiele książek, których akurat to zestawienie nie obejmuje, a naprawdę zrobiły choćby w ubiegłym roku furorę. Dziękuję panu bardzo za interpretację tego raportu. Czekamy jeszcze na szczegóły. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Profesor Roman Chymkowski z Biblioteki Narodowej w Warszawie, współtwórca raportu czytelnictwa. Kolejny raport myślę, że za rok.
Tak. Dziękuję.
Joanna Skonieczna. Do usłyszenia.